między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Wczoraj wyruszyła w trasę 90. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. My towarzyszyliśmy pielgrzymom w ostatnich chwilach przed wymarszem. Ich głosy już za chwilę. W audycji także o tragedii chrześcijan w dalekiej Nigerii i o ikonie Matki Boskiej Królowej Palestyny, która znalazła swoje nowe miejsce w dalekim gnieźnie. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni,
błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni,
wprowadzają pokój.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni,
błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Co najmniej 10 dni codziennego marszu, 12 grup pielgrzymkowych. Ci najbardziej ekstremalni wyruszyli już w środę z Czarnkowa. Największa grupa rozpoczęła jednak swoją pątniczą drogę wczoraj pod poznańską katedrą, a tuż przed wymarszem rozmawiała z nimi Magda Konieczna.
Co nas skłania? Cel nas skłania, który jest tutaj priorytetem. Wszystkie intencje, które zbieramy przez cały rok, też intencje naszych przyjaciół, bliższych, dalszych, którzy nas proszą o tą modlitwę, bo nie każdy może, nie każdy jest w stanie pójść, ale wiemy, że są, łączą się z nami duchowo i gdyby nie to, że trzymają tutaj za nas kciuki i pamiętają nas w modlitwie, to myślę, że byłoby nam dużo ciężej dojść.
Ja jako młoda dziewczyna byłam 7 razy, a jako, że córa w zeszłym roku zaczęła chodzić, to tak mnie trochę natchnęło, żeby wrócić. No zawsze jest jakaś intencja, nie? Jako, że mama zmarła mi 1,5 miesiąca temu, no to jest się za co modlić.
Mam przerwę w pracy, a w przyszłości chodziłem na pielgrzymki, więc zanim rozpocznę w sierpniu nową, to chciałem właśnie pójść na pielgrzymkę.
Ojoj, od 19 chodzę, to 5 wychodzi. Jest wyzwanie, jest obciążenie, ale mimo wszystko jest to bardzo takie potężne przeżycie duchowe i po prostu na koniec, mimo tych 10 dni, podczas których no, czasami nawet łzy lecą z wyczerpania, to czuję się, że to jest dobra robota i to się duchowo bardzo opłaca. Ja w tym roku jedną maturę pisałam, więc myślę, że o dobre wybory życiowe i przyszłościowe.
Ja już 5 w zasadzie.
Ja 3. Szczerze? Po prostu Pan Bóg mnie 3 razy wołał bardzo wprost. Raz mój znajomy ksiądz wstawił informację na Facebooka. Mówię, może terminy mi pasują, może faktycznie. Potem do mnie, do szkoły na rekolekcję przyjechał ksiądz Adrian, przewodnik naszej grupy. Mówi, no może pójdziecie. Po czym poprosił mnie już osobiście, żebym poszła i mówię, no dobra, Panie Boże, wzywałeś 3 razy, będę głupia, jak nie odpowiem. I poszłam i nie żałuję i teraz wiem, że każdy lipiec, tak długo jak będę mogła, będę na pielgrzymce.
Każda pielgrzymka jest inna, tak? Każde doświadczenie są inne.
Zupełnie inna, szczególnie w 2021, jak była sztafetowa, wtedy zupełnie inne rozważania były. Czekało się na kolejną pielgrzymkę, która już była pełna. Ja jeszcze zmieniałam grupy, zupełnie inny klimat jest na każdej pielgrzymce i niezapomniane wspomnienia.
2 dni ma być tak faktycznie upał, reszta znośnie. No ale co, no damy radę.
Ksiądz Łukasz Łukasik, kapelan poznańskiej pielgrzymki na Jasną Górę. 320 km z Poznania jest do pokonania na Jasną Górę, także zajmie nam to niecałe 9 dni i 15 lipca będziemy już w Częstochowie na Jasnej Górze. Mamy 12 grup, 4 grupy to są tak zwane grupy opalenickie, czyli te, które przez Poznań nie idą z innych miasteczek naszej archidiecezji i 8 grup wyrusza z katedry. To są grupy, które są podzielone według różnej charakterystyki.
Dużo młodych widziałam.
Mamy najbardziej liczną grupę, to grupę młodzieżową, ona liczy prawie 200 osób. Zawsze cieszy się dużą popularnością i no to nas bardzo mocno cieszy, że tyle młodych osób decyduje się na to, żeby właśnie wyruszyć na Jasną Górę.
Niektórzy wracają po wielu latach.
No to jest też miłe, że niektórzy mają jakby taką pielgrzymkę 2.0, czyli w czasach młodzieńczych chodzili na pielgrzymkę, później ten czas, no właśnie, na różne inne zadania, które podejmowali w życiu i po jakimś czasie wracają często ze swoimi małżonkami, rodzinami, dziećmi właśnie, żeby ponownie pielgrzymować.
Duch jest taki, że zawsze idziemy do przodu. Swoje intencje tak zgromadzone w serduchu. Pierwsze 3 dni są trudne w tej grupie akurat młodzieżowej, najtrudniejsze, potem 4 taki odpoczynkowy dzień, bo tylko tam około 12 kilometrów. Idziemy różnie lasami, drogami asfaltowymi, różne są te trasy.
Grupa ekstremalna, czyli?
Wyjście z Czankowa, trasa najdłuższa. Pierwszy raz idę, o łaski pomodlę się dla mojej rodziny, dla moich synów.
Pan niesie ten krzyż?
Większość drogi na chwilę obecną tak.
Przerwy były długie, no ale to takie dziewczynne, można powiedzieć teraz. To się przez całe życie niesie. Jak już się pierwszy raz wyjdzie i później się idzie z tym, to wspomnienia zostają zawsze, nie? Jest ten duch taki pielgrzymkowy zostaje. Akurat w tym roku mam 25-lecie małżeństwa i taka druga intencja to córka wychodzi za mąż.
Kierujemy ruchem, zabezpieczamy grupę, żeby bezpiecznie przyszła. Grupa wielbienia, biblijna, milczenia. My jesteśmy grupa ekstremalna, grupa młodzieżowa, grupa pokutna.
Co jest na trasie najtrudniejsze, też z Pana punktu widzenia, patrząc na to zabezpieczanie?
Co jest najtrudniejsze, no jeżeli pogoda nie dopisuje, trochę ludzie psychicznie
nie dają rady,
nie dawają rady i ten trzeba podbudowywać.
I jak się jest u celu, to co się czuje?
No takie, że tak powiem, właśnie w poznańskiej pielgrzymce jest to fajne, że każda grupa ma swoje 5 minut indywidualne z Matką Bożą, że możemy do tej kaplicy wejść, przywitać się, pomodlić się we wszystkich intencjach, Matkę Bożą zobaczyć z bliska, osobiście. Nie jak to na przykład wygląda, mam doświadczenie z innych pielgrzymek, że czasami nawet nie zobaczą Matki Bożej w ogóle z daleka, bo pielgrzymka się kończy na wałach, nie? Bo po prostu jest taki ruch, tyle ludzi w Częstochowie, że się nie da tam wejść.
Powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat.
Powiedz mi, kiedy świat jest taki zły, zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu.
Kiedy pokus tyle jest, zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy, zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość, zaufaj Panu już dziś.
Gnieźnieński kościół pod wezwaniem świętego Jana otrzymał w czasie niedawnego odpustu ikonę Matki Boskiej, Królowej Palestyny. To dar członków Zakonu Bożogrobców, którzy opiekują się tym miejscem od średniowiecza. Jakie są związki kościoła z bożogrobcami i skąd w kościele taka ikona? O tym z księdzem Jarosławem Bogaczem rozmawiał Rafał Muniak.
Najpiękniejszy, najmniejszy i najstarszy kościół w Gnieźnie, czyli kościół świętego Jana, na odpust dostał niezwykły i ciekawy prezent.
Tak, to jest ikona wykonana w technice mozaiki, przedstawiająca Matkę Bożą, Królową Palestyny, która notabene jest patronką rycerzy Bożego Grobu.
Skąd Królowa Palestyny w Gnieźnie?
Bo powstali bożogrobcy w Jerozolimie, która to w czasach chrystusowych i późniejszych leżała na terenie prowincji rzymskiej, struktur państwowych zwanych Palestyną. Więc stąd Królowa Palestyny, bo przecież bożogrobcy, przypomnę, powstali, akurat znamy dzienną datę, 15 lipca 1099 roku, w dniu zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców, bo wtedy Gottfried de Bouillon mianował tych, którzy się zasłużyli w zdobywaniu miasta, na grobie Chrystusa rycerzami, stąd rycerze Bożego Grobu. Matka Boża Królowa Palestyny towarzyszyła bożogrobcom, którzy w Palestynie toczyli walki z Saracenami, bo to były te czasy wypraw krzyżowych. I kiedy szli do bitwy, to ona towarzyszyła im na czele szeregu, kiedy szli do boju. Chociaż generalnie bożogrobcy, jak i pozostali zakonnicy rycerze, no, z czasem głównie zaczęli się zajmować opieką nad chorymi. I taka też funkcja była tutaj w Gnieźle. Tak? Powstał szpital, przy którym osiedlono najpierw templariuszy, a bożogrobców na wzgórzu Świętego Krzyża, gdzie dzisiaj jest cmentarz, kiedy templariusze zginęli. Ostatni najprawdopodobniej w czasie bitwy pod Legnicą, no to bożogrobcy zostali przeniesieni tutaj w pobliże szpitala, który znajdował się nie w tym miejscu, gdzie dzisiaj, tylko bardziej w kierunku Krzywego Koła.
Czyli ten nasz gnieźnieński kościół też ma dużo wspólnego, no, z takim dość zagadkowym zakonem templariuszy, tak?
No to zagadkowy, normalny zakon rycerski, który obrósł później w czasach późniejszych poprzez swoją likwidację i dosyć oryginalny sposób zarabiania. Przypomnę, oni wymyślili weksle podróżne, więc...
I zbili na tym straszny majątek.
No pożyczali królom, między innymi królowi Francji, co przyczyniło się do...
Ich zguby.
Do ich zguby, tak. Filip IV Piękny doprowadził do likwidacji i do procesu templariuszy zresztą, jak wiemy, mocno sfabrykowanego. Ale templariusze są nieco młodszym zakonem od bożogrobców. Nosili niemalże identyczne oznaczenia, bo bożogrobcy nosili krzyż jerozolimski w kolorze czerwonym, a templariusze zwykły czerwony krzyż na białym płaszczu.
Opiszmy tę ikonę i wyjaśnijmy znaczenie i symbolizm tego obrazu.
Madonna Królowa Jerozolimy siedzi na tronie dla władców bizantyjskich, co sugeruje, że ona jest władcą królową właściwą, nie marionetkową, no bo sama na ten tron wstąpiła, nikt jej tam nie osadził, więc w języku ikony, kiedy na tronie siedzi królowa, jaką jest Madonna albo Chrystus, spoczywanie stóp na podnóżku świadczy o tej królewskości nawet bardziej niż sam tron. Ubrana w purpurową szatę, w typie takim perskim, to jest mofarion, który ma zarzucony na głowę i trzy gwiazdy, które symbolizują jej dziewictwo przed narodzeniem Chrystusa, w trakcie narodzin Chrystusa i po, a na kolanach trzyma biały szal, który nazywamy pokrofem z liturgii wschodniej, w którym jest makieta Jerozolimy, którą ona broni, chroni i strzeże. To jest taka wschodnia wersja naszej zachodniej Mater Misericordia, czyli Matki Miłosierdzia, która nie trzyma szala na kolanach, ale płaszczem otula ludzi, którzy się garną pod jej opiekę. To jest taka, można powiedzieć, ilustracja modlitwy pod Twoją obronę. Tylko ta wersja wschodnia jest, no, starsza od tej zachodniej. Akurat w naszym kościele mamy obie wersje, tak miło.
Jakie jest znaczenie tej ikony tutaj, w tym kościele?
No po pierwsze jest to odwołanie się do tradycji bożogrobców, to jest ich patronka, a w dodatku dzięki temu opatrznościowemu zbiegowi okoliczności, że mamy tą wersję zachodnią i wschodnią, mamy jakby przywołanie tych słów Jana Pawła, że chrześcijaństwo oddycha dwoma płucami, wschodu i zachodu. I tutaj jakby tę tradycję mamy obecną.
Wyjaśnimy jeszcze przy tej okazji, czym dziś zajmują się bożogrobcy, na przykład w Gnieźnie.
Akurat gnieźnieńscy to jest dwóch lekarzy i księża. Ich zadaniem w ogóle współczesnych bożogrobców jest opieka nad Ziemią Świętą, to znaczy finansowanie działań, które są podejmowane w Ziemi Świętej. Głównie chodzi o działania charytatywne, nie wojenne. Nie robimy składek na Stingery czy coś w tym stylu.
Ale Palestyną też się opiekujecie?
Sierociniec na Górze Oliwnej ma większość Palestyńczyków, zresztą Jerozolima, która jest jakby centrum działalności Rycerzy Bożego Grobu. To przecież chrześcijanie w Jerozolimie to przede wszystkim Arabowie. Nie? Bo nam się Arab kojarzy z muzułmaninem, ale w Jerozolimie większość chrześcijan, zresztą jest ich tam niewielu, to są właśnie Arabowie. Naprawdę, jak ktoś żyje 30 lat, to stwierdza, że naprawdę tych kulturowych, wzajemnych zażyłości, powiązań, mówiąc współczesnym językiem młodzieży, mimo 30 lat pobytu tam, to się nie rozkminia jednak. No przecież w samej Jerozolimie mamy trzy wielkie religie, tak? Chrześcijaństwo, islam i Żydów wyznających judaizm. No a ten chrześcijański też jest w odmianie prawosławnej i katolickiej.
Ikonę Matki Boskiej Królowej Palestyny można oglądać w kościele świętego Jana codziennie i w niedzielę podczas mszy świętych.
Jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt Ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródłem, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Ooh.
dramatyczna sytuacja chrześcijan w Nigerii. Liczba zamordowanych wyznawców Chrystusa wzrosła w tym afrykańskim państwie o 60% w porównaniu z ostatnimi 3 latami. Kraj od kilku lat boryka się z poważnym kryzysem gospodarczym. Wszystko przez drastyczny spadek cen ropy naftowej. Rezultatem jest wzrost bezrobocia i przemocy, a także rak korupcji, który toczy kraj. Nasilają się także walki na tle religijnym, a szczególnie aktywne są muzułmańskie bojówki Boko Haram oraz milicja Fulani. W Nigerii przebywa obecnie ksiądz Waldemar Cisło z Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej. A jego ocena jest taka, że wiara w Chrystusa tutaj naprawdę dużo kosztuje.
Niestety w porównaniu z poprzednim okresem monitorowania zginęło 60% więcej osób. 8 tysięcy chrześcijan zostało zamordowanych tylko dlatego, że są chrześcijanami, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Różnie się to odbywa, są porywani księża, ludzie są napadani w kościołach podczas nabożeństw. To jest dzisiaj również los wielu chrześcijan w XXI wieku, tutaj w Nigerii. Bycie chrześcijaninem tutaj naprawdę kosztuje. Uczmy się tego świadectwa od nich. Kanapowe chrześcijaństwo już się skończyło. Nie ma na nie miejsca, potrzeba wiarygodnych świadków.
Nigeria to jeden z najludniejszych krajów Afryki. Liczba mieszkańców przekracza 200 milionów osób. I choć kraj jest zasobny w bogactwa naturalne, jak choćby wspomniana ropa naftowa, to targają nim głębokie problemy społeczne i gospodarcze. Wzrasta liczba ataków terrorystycznych, porwań oraz przestępstw na tle religijnym. Za wieloma z tych ataków stoi terrorystyczna i zbrodnicza organizacja Boko Haram. Ojciec Nor Raymond z parafii Sabon Kawu w Nigerii to jedna z osób, którą próbowano porwać. Jak mówi, bardzo często uprowadza się ludzi dla okupu. Ludzie kościoła w Nigerii są często atakowani. Jednak to problem nie tylko chrześcijan, lecz także muzułmanów. To jest generalny, codzienny problem braku bezpieczeństwa w Nigerii. Kraj potrzebuje modlitwy i wsparcia bezpieczeństwa mieszkańców. Mnożą się ataki na księży, duchownych. Wielu parafian jest prześladowanych i atakowanych. Zamachu dokonano również na mnie. Z kolei ojciec Augustin Dayo opisał szczegóły swojego porwania z parafii oraz atak na kościół. W końcu otworzyli drzwi i uderzyli mnie lufą pistoletu w głowę. Upadłem. Porwali mnie do buszu. Było to bardzo rozdzierające. Ból był duży. Po 7 godzinach marszu w buszu w końcu dotarliśmy do miejsca docelowego, gdzie chcieli, żebyśmy się udali. Na porządku są w kraju krwawe masakry. Przypomnijmy, choćby w Boże Narodzenie, tylko w stanie Plateau zginęło ponad 200 chrześcijan i prawdopodobnie za tą napaścią stali muzułmańscy pasterze Fulani, którzy od wielu lat walczą z chrześcijańską ludnością, co ma podłoże religijne, ale także ekonomiczne. Problemem jest duży rozrost populacji przy ogromnych zaniedbaniach ze strony rządzących, co skutkuje brakiem perspektyw. Ludzie zatem sięgają do tradycyjnych metod utrzymania się, czyli rolnictwa i pasterstwa. To jednak rodzi potrzebę nowych terenów, które muzułmanie próbują zdobywać siłą. Na przełomie czerwca i lipca minęły także 2 lata od masakry, w czasie której terroryści zamordowali ponad 40 wiernych w czasie mszy świętej w Zielone Świątki w południowo-zachodniej Nigerii. Raport zatytułowany Wolność religijna na świecie, jaki publikuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zalicza Nigerię do krajów, gdzie prześladowań doświadcza większościowa wspólnota religijna. Czujemy się mniejszością, chociaż jesteśmy krajem, w którym żyje połowa muzułmanów i połowa chrześcijan, mówi arcybiskup Ignatius Kaligama, arcybiskup Abudży. Ksiądz Waldemar Cisło próbuje nieść w Nigerii pomoc humanitarną potrzebującym. Chodzi o żywność, leki oraz wsparcie duchowe dla osób dotkniętych konfliktem i ubóstwem. Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, którego pracami kieruje ksiądz Cisło, pomagają w tym, aby do Polski mogli przyjechać studenci z krajów afrykańskich, w tym właśnie z Nigerii. Część z nich przyjeżdża do Polski na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mają się tutaj także kształcić przyszli kapłani. Projekt ten być może będzie także rozszerzony na inne diecezje, w tym archidiecezję poznańską i archidiecezję gnieźnieńską.
Tylu ludzi pyta dziś o drogę, tak niewiele mogę
i niewiele mam. Nagle słyszę, kto ratuje jedno życie, jakby cały ratował świat. Nieoczekiwany gość przy stole, zalękniony, obcy wczoraj, dzisiaj brat. Łza szczęśliwa, co po twarzy płynie, tak spokojnie uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, spłomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, odnajdziemy bezpieczny dom. Chociaż mam i mogę tak niewiele, to już wiem, że lepiej dawać jest niż brać. Mały gest w dziecięcych oczach, szczęście, jeszcze jeden uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, spłomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, dziś do niego znosimy głos.
Moc w słabości się doskonali. Jak to możliwe, wyjaśnia dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Moi drodzy, porażka to jest takie trudne doświadczenie, o którym mówimy, że jest gorzka. Mówimy, że ktoś musiał przełknąć gorycz porażki. Myślę, że aktualnie to jest takie doświadczenie wielu polskich kibiców piłki nożnej, pewnie także i piłkarzy. No i także w Poznaniu na tym gruncie nie mamy zbyt wielu powodów do zadowolenia. Każda porażka ma w sobie coś gorzkiego i nie lubimy tych porażek, ale jednocześnie wiemy, że nie ma życia bez porażek, że one się po prostu wydarzają, że są stałym elementem naszej egzystencji. Od czasu do czasu nam po prostu coś nie wyjdzie. Doświadczamy właśnie zupełnego niepowodzenia naszych planów, założeń, pomysłów. No nic się nie udaje. I mówię o tym dlatego, ponieważ w dzisiejszym Słowie Bożym mamy takie fragmenty, które poniekąd mówią o porażkach różnego rodzaju. pierwszym czytaniu Bóg posyła Ezechiela i zapowiada mu, że prawdopodobnie jego misja głoszenia skończy się klęską, pomimo tego, że Bóg go posyła. Bóg mówi: ja ciebie posyłam, ale to są ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Powiesz do nich, że ja ciebie posłałem, ale oni są ludem opornym, więc bardzo możliwe, że doświadczysz porażki, że cię nie posłuchają. Drugie czytanie to jest piękne, chociaż tajemnicze też doświadczenie świętego Pawła. Opowiada on o takiej modlitwie, w której prosił trzykrotnie: Panie, zabierz mi ten oścień, który mnie dręczy. A Pan odpowiedział tylko: wystarczy ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. Święty Paweł zrozumiał, że to doświadczenie tajemniczego ościenia dla ciała to jest coś, co ma go uczyć pokory, aby nie unosił się pychą. Bo doświadczył wiele pięknych rzeczy od Pana Boga, nazywa to ogromem objawień i jednocześnie widzi, że doświadcza przez to ogromnej pokusy, pychy i wyniosłości. W Ewangelii z kolei mamy doświadczenie samego Jezusa. Pan Jezus jest Bogiem, a jednocześnie doświadcza czegoś, co śmiało można nazwać porażką. Musi także przełknąć tę gorycz. Czytamy, że powątpiewali o nim, bo znali go jako zupełnie zwykłego człowieka, syna cieśli, syna Maryi, że znamy jego kuzynów, mówili: Jakub, Józef, Juda i Szymon, przecież to zwykli, niczym nie wyróżniający się ludzie. Sam Jezus przecież, jak to zauważył święty Justyn Męczennik, to był też cieśla, tak jak jego ojciec, opiekun, święty Józef, że wyrabiał rzeczy z drewna, pewnie także dla tych ludzi. Być może niektórzy z nich mieli te pługi czy inne narzędzia drewniane, które zrobił dla nich sam Jezus. Oczywiście błędem też by było mówić o tym, że Panu Bogu wymyka się coś spod kontroli. To jest taka bardziej porażka, której doświadcza Jezus, ale której doświadczają tak naprawdę ludzie, do których On idzie, którzy nie otwarli swoich serc na przychodzącego Boga. Tak naprawdę oni doświadczają klęski. Przychodzi do nich obiecany Mesjasz, Bóg, Zbawiciel, a oni Go nie przyjmują. Przez słabość swojej wiary, jak to powie Jezus, przez te swoje uprzedzenia, przez to swoje wąskie patrzenie. Tak jak powiedziałem na początku, porażki są normalnym doświadczeniem każdego z nas i nie da się ich uniknąć w życiu. Kiedy mówimy o porażkach w kontekście życia duchowego, to przede wszystkim są to nasze grzechy, czasem powtarzające się w kółko. Wobec porażki można przyjąć takie dwie postawy. Można się załamać, powiedzieć: jestem beznadziejny, po raz kolejny nie dałem rady i nie warto się więcej narażać ani wysilać. Ale można też podjąć taką decyzję, że ja naprawdę chcę następnym razem zrobić coś lepiej, że ja chcę się rozwijać, że ta porażka mnie nie załamuje, ale jeszcze bardziej mnie motywuje do pracy, do tego, żeby wzrastać, żeby się rozwijać, żeby na każdym poziomie swojej egzystencji doświadczać rozwoju, wzrostu. Licząc się oczywiście z tym, że skoro będę w ogóle coś robił, to najprawdopodobniej po drodze doświadczę jeszcze nie jednej klęski, że coś mi się po prostu nie uda. I bardzo lubię hasło, które zna pewnie każdy kibic poznańskiego Lecha: nigdy się nie poddawaj. To jest właściwa postawa wobec porażek. One będą, ale mnie nie złamią. Wyjdę z nich silniejszy. Bo porażka to nie jest koniec świata, ale może być jakimś nowym początkiem, jakimś nowym krokiem w rozwoju każdego z nas. Gorycz porażki to moim zdaniem jeden ze smaków życia. W odpowiedniej ilości niezbędny, jak w każdej dobrej potrawie. I wierzę bardzo, że w każdym takim gorzkim doświadczeniu wspiera nas Jezus, który tak jak świętemu Pawłowi mówi każdemu z nas: wystarczy ci mojej łaski, nie bój się tych porażek, nie bój się tych ościeni dla ciała, bo jestem przy tobie i moja łaska jest wystarczająca. Ona też łagodzi ten gorzki smak porażki. Tylko weź ją, podejmij z wiarą, a wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Amen. Szczęść Boże.
Komentarz ojca Dawida kończy nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Kłaniają się Państwu nisko Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.